Rozdział 28. Lewi Mateusz. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza. Rozdział 9, wersy od 9 do 17. Na Ewangelii Marka. Rozdział 2, wersy od 14 do 22. Oraz na Ewangelii Łukasza. Rozdział 5, wersy od 27 do 39. Nikt z urzędników rzymskich w Palestynie nie był bardziej znienawidzony niż celnicy. Fakt, że podatki były nakładane przez obce mocarstwo, był dla Żydów ciągłym rozdrażnieniem, stanowiącym przypomnienie, że minęła ich niepodległość. Do tego poborcy podatków nie byli jedynie narzędziem rzymskiego ucisku. Byli zdziercami, działającymi na własny rachunek, wzbogacającymi się kosztem ludu. Żyd, który przyjął ten urząd z rąk Rzymian, był traktowany jako zdrajca honoru swego narodu. Pogardzano nim jako odszczepieńcem i zaszeregowywano do najbardziej nikczemnych w społeczeństwie. Do tej klasy należał Lewi Mateusz, który po czterech uczniach z nad jeziora Genezaret był następnym, który został powołany do służby Chrystusa. Faryzeusze osądzili Mateusza stosownie do jego zajęcia. Lecz Jezus ujrzał w tym człowieku serce otwarte na przyjęcie prawdy. Mateusz już wcześniej słyszał naukę Zbawiciela. Gdy przeświadczający Duch Boży odsłonił mu jego grzeszność, zapragnął on szukać pomocy u Chrystusa, ale nawykł do prestiżowości rabinów i wcale nie myślał, że ten wielki nauczyciel zwróci na niego uwagę. Pewnego dnia, siedząc w swojej budce celnej, ów celnik ujrzał zbliżającego się Jezusa. Wielkim było jego zdziwienie, gdy usłyszał skierowane do siebie słowa: pójdź za mną. Mateusz zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Nie było wahania, stawiania pytań bądź myśli o zamianie lukratywnego zajęcia na ubóstwo i niedostatek. Wystarczało mu, że był z Jezusem, że mógł słuchać Jego słów i połączyć się z Nim w Jego pracy. Tak samo było z uczniami powołanymi wcześniej. Gdy Jezus powiedział Piotrowi i jego towarzyszom, aby poszli za Nim, ci natychmiast opuścili swoje łodzie i sieci. Niektórzy z tych uczniów mieli przyjaciół, zależnych od nich co do utrzymania, lecz gdy oni przyjęli zaproszenie Zbawiciela, nie wahali się i nie pytali, jak będę żył i utrzymywał moją rodzinę. Byli posłuszni wezwaniu, a gdy później Jezus zapytał ich: gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? Mogli odpowiedzieć: niczego, według Ewangelii Łukasza. Tej samej próbie poddano Mateusza w jego zamożności, a także Andrzeja i Piotra w ich ubóstwie. Wszyscy wykazali to samo poświęcenie się. W chwili powodzenia, gdy sieci były wypełnione rybami, a ponęty dawnego życia były najsilniejsze, Jezus poprosił uczniów przy jeziorze, aby opuścili wszystko dla dzieła Ewangelii. Tak samo każda dusza jest poddawana próbie odnośnie do tego, czy najsilniejszym pragnieniem są doczesne dobra, czy też społeczność z Chrystusem. Zasada zawsze stawia wymagania. Nikt nie może odnieść sukcesu w służbie Bożej, jeśli w pracę nie włoży całego serca i uzna wszystko za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa. Nikt, kto trzyma coś w rezerwie, nie może być uczniem Chrystusa, a tym bardziej jego współpracownikiem. Gdy ludzie uznają wartość wielkiego zbawienia, Samo poświęcenie się widziane w życiu Chrystusa będzie widziane także w ich życiu. Dokądkolwiek On prowadzi, oni z radością Go naśladują. Powołanie Mateusza, aby był jednym z uczniów Chrystusa, wzbudziło wielkie oburzenie. Wybranie celnika na jednego z najbliższych towarzyszy było ze strony nauczyciela religii atakiem przeciwko zwyczajom religijnym, społecznym i narodowym. Swoim odwołaniem się do uprzedzeń ludu faryzeusze spodziewali się odwrócić bieg powszechnego nastroju przeciwko Jezusowi. Wśród celników wywołane było szerokie zainteresowanie. Ich serca zostały pociągnięte do boskiego nauczyciela. W radości nowo przyjętego uczniostwa Mateusz zapragnął przyprowadzić swych byłych współpracowników do Jezusa. W tym celu we własnym domu przygotował ucztę i zwołał krewnych i przyjaciół. Zaproszenie obejmowało nie tylko celników, ale wielu innych, którzy mieli wątpliwą reputację i byli potępieni przez swoich skrupulatnych bliźnich. Przyjęcie było urządzone na cześć Jezusa, a On nie wzbraniał się przyjąć tej uprzejmości. Dobrze wiedział, że to obrazi stronnictwo faryzeuszy, a także narazi go na szwank w oczach ludu. Jednak żadna kwestia taktyki nie była w stanie wpłynąć na jego posunięcia. Powierzchowne podziały nie miały dla niego żadnej wagi. Tym, co przemawiało do jego serca, była dusza pragnąca wody żywota. Jezus siedział jako honorowy gość przy stole celników, ukazując swą sympatią i towarzyską życzliwością, że uznawał godność człowieczeństwa. To też ludzie pragnęli stać się godnymi Jego zaufania. Jego słowa padły na ich pragnące serca z błogosławioną, życiodajną mocą. Obudzone zostały nowe impulsy, a tym wyrzutkom społeczeństwa otwarła się możliwość nowego życia. Na takich zgromadzeniach jak to wcale niemało osób pozostawało pod wrażeniem nauki Zbawiciela. Nie uznały go one aż dopiero po jego wniebowstąpieniu. Gdy wylany został Duch Święty, a w jednym dniu nawrócone były 3000 osób, znajdowali się wśród nich liczni, którzy po raz pierwszy usłyszeli prawdę przy stole celników, i niektórzy z nich stali się wysłannikami Ewangelii. Dla samego Mateusza przykład Jezusa podczas uczty był ciągłą lekcją. Ów pogardzany celnik stał się jednym z najbardziej oddanych ewangelistów, we własnej służbie ściśle naśladującym kroki swojego mistrza. Gdy rabini dowiedzieli się o obecności Jezusa na uczcie Mateusza, wykorzystali sposobność do oskarżenia Go, lecz postanowili działać przez uczniów. Wzbudzeniem ich uprzedzeń spodziewali się zrazić ich do mistrza. W oskarżeniu Chrystusa wobec uczniów, a uczniów wobec Chrystusa, kryła się ich taktyka, wymierzająca strzały tam, gdzie mogły one najprawdopodobniej ugodzić. To jest sposób, w jaki szatan działa, odkąd okazał swoje niezadowolenie w niebie, i wszyscy, którzy próbują wywołać niezgodę i zrażenie, postępują pod wpływem jego ducha. Dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami, grzesznikami? Pytali zawistni rabini. Jezus nie czekał, aby uczniowie odpowiedzieli na ów zarzut, lecz sam odpowiedział: niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Faryzeusze twierdzili, że są duchowo zdrowi i stąd nie znajdują się w potrzebie lekarza. Natomiast do celników i pogan odnosili się jak do ginących z powodu chorób duszy. Czy zatem nie stanowiło to jego dzieła jako lekarza, aby udał się właśnie do tej klasy, która potrzebowała jego pomocy? Ale chociaż faryzeusze mieli o sobie tak wysokie zdanie, byli w gorszym stanie niż ci, którymi gardzili. Celnicy byli mniej bigoteryjni i niezależni, a tym sposobem bardziej otwarci na wpływ prawdy. Jezus rzekł do rabinów: idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Tym ukazał, że chociaż twierdzili, iż wykładają Słowo Boże, zupełnie nie znali Jego ducha. Faryzeusze zostali na jakiś czas skłonieni do milczenia, ale stali się tylko bardziej zdeterminowani w swojej wrogości. Po tym odszukali uczniów Jana Zanurzyciela i próbowali napuścić ich przeciwko Zbawicielowi. Ci faryzeusze uprzednio nie uznawali misji Zanurzyciela. Z pogardą wskazywali na jego wstrzemięźliwe życie, zwykłe obyczaje, proste odzienie i ogłosili go fanatykiem. Dlatego, że potępiał ich zakłamanie, przeciwstawiali się jego słowom i próbowali podburzyć lud przeciwko niemu. Duch Boży poruszał serca tych szyderców, przeświadczając ich o grzechu. Jednak oni odrzucili radę Bożą i ogłosili, że Jan był opętany przez diabła. Teraz, gdy pojawił się Jezus, obracając się wśród ludu, jedząc i pijąc przy ich stołach, oskarżyli go o to, że jest żarłokiem i pijakiem. Właśnie ci, którzy wysunęli ten zarzut, sami byli winni. Tak jak Bóg jest błędnie przedstawiany i odziewany przez szatana w jego własne cechy, tak też wysłannicy pańscy byli ukazani w fałszywym świetle przez tych niegodziwców. Faryzeusze nie chcieli wziąć tego pod uwagę, że Jezus jadł z celnikami, grzesznikami w celu sprowadzenia światłości niebios do tych, którzy siedzieli w ciemności. Nie chcieli dostrzec, że każde słowo wymówione przez boskiego nauczyciela było żywym nasieniem, które miało zakiełkować i przynieść owoc ku chwale Bożej. Postanowili, że nie przyjmą światła. I chociaż uprzednio przeciwstawiali się misji Zanurzyciela, teraz byli gotowi do szukania przyjaźni jego uczniów, mając nadzieję na zapewnienie sobie ich współpracy przeciwko Jezusowi. Twierdzili, że Jezus lekceważył dawne tradycje i skontrastowali surową pobożność Zanurzyciela ze sposobem postępowania Jezusa w ucztowaniu z celnikami i grzesznikami. Uczniowie Jana byli w tym czasie przejęci wielkim smutkiem. Działo się to przed ich spotkaniem z Jezusem w celu przedstawienia wiadomości od Jana. Ich umiłowany nauczyciel znajdował się w więzieniu, a oni spędzali dni w rozpaczy za nim. Natomiast Jezus nie podejmował żadnych starań, aby uwolnić Jana, a nawet zdawał się podawać jego naukę w wątpliwość. Jeśli Jan był posłany przez Boga, dlaczego Jezus i jego uczniowie postępowali w tak bardzo odmienny sposób? Uczniowie Jana nie mieli jasnego zrozumienia dzieła Chrystusa. Myśleli, że może jest jakaś podstawa dla oskarżeń faryzeuszy. Przestrzegali wiele z nakazów ustanowionych przez rabinów i nawet mieli nadzieję, że będą usprawiedliwieni z uczynków prawa. Post był praktykowany przez Żydów jako zasługa i najbardziej rygorystyczni spośród nich pościli 2 dni każdego tygodnia. Faryzeusze i uczniowie Jana właśnie pościli, gdy ci ostatni przystąpili do Jezusa z pytaniem, dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus odpowiedział im bardzo delikatnie. Nie próbował prostować ich błędnego pojęcia o poście, ale jedynie skorygował ich odniesienie do jego własnej misji. I uczynił to, korzystając z tej samej ilustracji, którą uprzednio posłużył się sam Zanurzyciel w swoim świadectwie o Jezusie. Jan powiedział, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna z Ewangelii Jana. Uczniowie Jana nie mogli nie przywołać w pamięci onych słów swojego nauczyciela, gdy Jezus, podejmując tę ilustrację, powiedział: czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Książę niebios znajdował się wśród swego ludu. Największy dar Boży został dany światu. Oto radość dla ubogich, bowiem Chrystus przyszedł, aby ich uczynić dziedzicami swego królestwa. Oto radość dla bogatych, bowiem On chce ich pouczyć, jak mają sobie zapewnić wieczne bogactwa. Oto radość dla niemających poznania, On chce ich uczynić mądrymi ku zbawieniu. Oto radość dla uczonych, On chce im otworzyć tajemnice większe od tych, które kiedykolwiek zgłębili, dzięki misji Zbawiciela. Prawdy, które były ukryte od założenia świata, stały się dostępne ludziom. Jan Zanurzyciel radował się, że ujrzał Zbawiciela. Jakiś powód do radości mieli uczniowie, którym dany był przywilej chodzenia i rozmawiania z Majestatem Niebios. To nie był czas, aby się smucili i pościli. Musieli otworzyć swoje serca na przyjęcie światłości Jego chwały, aby mogli przelać światło na tych, którzy siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci. To był pogodny obraz, który wywołały słowa Chrystusa, lecz poza nim znajdował się gęsty cień, który dostrzegało tylko Jego oko. Przyjdą dni, powiedział, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, a wtedy w tych dniach będą pościć. Gdy uczniowie zobaczą, jak ich Pan zostanie zdradzony i ukrzyżowany, będą się smucić i pościć. W swych ostatnich słowach, skierowanych do nich w sali na piętrze, rzekł: jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie. I znowu krótki czas, a zobaczycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Z Ewangelii Jana. Gdy wyjdzie z grobu, ich smutek miał się zamienić w radość. Po wniebowstąpieniu był nieobecny w osobie, ale za pośrednictwem Pocieszyciela miał w dalszym ciągu być z nimi, więc nie mieli spędzać czasu smucąc się. Tego właśnie chciał szatan. On chciał, aby wywołali na świecie wrażenie, że są oszukani i zawiedzeni. Lecz oni mieli wiarą spoglądać ku świątyni w górze, gdzie Jezus sprawował dla nich posługę. Mieli otworzyć swoje serca Duchowi Świętemu, Jego zastępcy, i radować się światłością Jego obecności. Jednakże miały nadejść dni pokusy i próby, gdy zostaną wprowadzeni w konflikt z władcami tego świata i przywódcami Królestwa Ciemności, gdy Chrystus nie będzie z nimi osobiście, a oni nie zdołają dostrzec Pocieszyciela. Wtedy będzie to bardziej stosowne, aby pościli. Faryzeusze dążyli do wywyższenia samych siebie rygorystycznym przestrzeganiem form, podczas gdy ich serca wypełniały zawiść i kłótnie. Pismo Święte stwierdza: gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie, tak jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Z Księgi Izajasza. Prawdziwy post nie jest zwykłą formalną służbą. Pismo Święte przedstawia post, w którym Bóg ma upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Głodnemu podaje swój chleb i zaspokaja pragnienie strapionego. Z Księgi Izajasza. Tutaj jest przedstawiony prawdziwy duch i charakter dzieła Chrystusa. Jego całe życie było samoofiarowaniem się dla zbawienia świata. Czy poszcząc na pustyni pokuszenia, czy też jedząc z celnikami na uczcie w domu Mateusza, on dawał swe życie na odkupienie zgubionych. Prawdziwy duch pobożności nie bywa manifestowany w próżnym zasmucaniu się, w zwykłym cielesnym upokorzeniu i różnorodnych ofiarach, ale ukazany jest w oddaniu własnego ja, ochoczej służbie Bogu i człowiekowi. Kontynuując odpowiedź skierowaną do uczniów Jana, Jezus opowiedział podobieństwo, mówiąc: nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. Poselstwo Jana Zanurzyciela nie miało być przeplatane tradycją i przesądami. Próba połączenia roszczeń faryzeuszy z oddaniem Jana jedynie uczyniłaby rozerwanie między nimi bardziej jawnym. Równocześnie zasady nauki Chrystusa nie mogły być połączone z formami faryzeizmu. Chrystus nie miał zatkać rozerwania, które zostało uczynione naukami Jana. On miał jeszcze bardziej wyodrębnić różnicę między starym a nowym. Jezus dodatkowo zilustrował ten fakt, mówiąc: nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują. Skórzane bukłaki, których używano jako naczynia do przechowywania młodego wina, po jakimś czasie wysychały oraz stawały się kruche i były wtedy bez wartości, aby ponownie służyły temu samemu celowi. Tą znaną ilustracją Jezus przedstawił stan żydowskich przywódców. Kapłani uczeni w piśmie i przełożeni utkwili w rutynie ceremonii i tradycji. Ich serca skurczyły się jak zeschłe, skórzane bukłaki na wino, do których on ich porównał. Jak długo pozostawali zadowoleni z legalistycznej religii, było to dla nich niemożliwe, aby stali się depozytariuszami żywej prawdy niebios. Uważali, że ich własna sprawiedliwość jest samowystarczająca i nie pragnęli, aby do ich religii został wprowadzony nowy czynnik. Nie akceptowali dobrej woli Bożej względem ludzi jako czegoś niedotyczącego ich samych. Kojarzyli ją z własną wartością, z uwagi na swoje dobre uczynki. Wiara, która działa wskutek miłości i oczyszcza duszę, nie mogła znaleźć żadnego miejsca na wspólnotę z religią faryzeuszy, utworzoną z ceremonii i nakazów ludzkich. Próba połączenia nauk Jezusa z ustanowioną religią byłaby daremna. Żywotna prawda Boża, niczym fermentujące wino, rozsadziłaby stare, niszczejące bukłaki faryzejskiej tradycji. Faryzeusze uważali siebie za zbyt mądrych, aby potrzebowali pouczenia, zbyt sprawiedliwych, aby potrzebowali zbawienia, zbyt wysoko czczonych, aby potrzebowali czci, która pochodzi od Chrystusa. Zbawiciel odwrócił się od nich, aby znaleźć innych, którzy przyjmą poselstwo niebios. Odnalazł swe nowe bukłaki na młode wino w nieuczonych rybakach, w celniku na placu targowym, w kobiecie z Samarii, w prostych ludziach, którzy słuchali go z radością. Narzędzia, które są wykorzystywane w dziele Ewangelii, to te dusze, które z radością przyjmują światło posyłane im przez Boga. Ci są jego pośrednikami do udzielania światu poznania prawdy. Jeśli jego lud stanie się poprzez łaskę Chrystusa nowymi bukłakami, on napełni je nowym winem. Nauka Chrystusa, jakkolwiek przedstawiona jako młode wino, nie była nową doktryną, lecz objawieniem tego, czego uczono od początku. Jednak dla faryzeuszy prawda Boża utraciła swe pierwotne znaczenie oraz piękno. Nauka Chrystusa była dla nich nową pod prawie każdym względem i została nierozpoznana i nieuznana. Jezus wskazał na siłę fałszywej nauki w niszczeniu należytej oceny i pragnienia prawdy. Rzekł: nikt, kto napił się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Cała prawda, która została dana światu za pośrednictwem patriarchów i proroków, jaśniała w słowach Chrystusa nowym pięknem. Lecz uczeni w piśmie i faryzeusze wcale nie pragnęli cennego nowego wina. Dopóki nie wyzbyli się starych tradycji, zwyczajów i praktyk, w ich umyśle i sercu nie było żadnego miejsca na nauki Chrystusa. Przylgnęli do martwych form, a odwrócili się od żywej prawdy i mocy Bożej. To właśnie okazało się upadkiem Żydów i to okaże się upadkiem wielu dusz w naszych dniach. Tysiące osób popełnia ten sam błąd popełniony przez faryzeuszy, których Chrystus zganił na uczcie u Mateusza. Zamiast zrezygnowania z jakichś ulubionych poglądów czy też wyzbycia się jakiegoś bożka własnych zapatrywań, wielu odrzuca prawdę, która zstępuje od Ojca Światłości. Pokładają ufność w sobie i spolegają na własnej mądrości, a nie uzmysławiają sobie własnego duchowego ubóstwa. Domagają się zbawienia w taki sposób, aby mogli wykonać jakieś ważne dzieło. Gdy widzą, że nie ma sposobu na wplątanie do dzieła własnego ja, odrzucają udostępnione zbawienie. Religia legalistyczna nigdy nie jest w stanie doprowadzić dusz do Chrystusa, bowiem jest religią bez miłości, bez Chrystusa. Post czy modlitwa motywowane duchem samousprawiedliwienia są obrzydliwością w oczach Boga. Uroczyste nabożeństwa, obchody religijnych ceremonii, publiczne upokarzanie się i okazałe ofiary wskazują, że czyniący te rzeczy uważa siebie za sprawiedliwego i za uprawnionego do nieba. jednak to wszystko jest zwiedzeniem. Nasze własne uczynki nigdy nie są w stanie kupić zbawienia. Jak było w dniach Chrystusa, tak jest obecnie. Faryzeusze nie znają swojego duchowego ubóstwa. To do nich przybywa poselstwo. Ponieważ mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Z Księgi Objawienia. Wiara i miłość są złotem wypróbowanym w ogniu. Lecz u wielu złoto stało się matowe, a obfite bogactwo zostało stracone. Sprawiedliwość Chrystusa jest dla nich jak nienoszona szata, nieużywane źródło. To do nich powiedziano: mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Z Księgi Objawienia. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Z Księgi Psalmów. Człowiek musi się wyzbyć własnego ja, zanim będzie mógł w pełnym znaczeniu być wierzącym w Chrystusa. Gdy człowiek wyrzecze się własnego ja, wtedy Pan może go uczynić nowym stworzeniem. Nowe bukłaki mogą pomieścić młode wino. Miłość Chrystusa ożywi wierzącego nowym życiem. W tym, kto spogląda na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, zamanifestowany będzie charakter Chrystusa.